Witam Was, drodzy bracia i siostry, na naszym pielgrzymim szlaku. To już trzeci dzień naszego pielgrzymowania, wczytywania się w Ewangelię według świętego Jana, która, jak już mówiłem, staje się inspiracją dla naszych rozważań. Dzisiaj sięgamy do 10 rozdziału tej Ewangelii, do 30 wersu tego rozdziału, w którym Jezus wypowiada takie oto słowa: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. W dzisiejszej konferencji chcemy odkryć tajemnicę jedności, ale także tego, kim jest Ojciec, Ojciec miłosierny. Dlatego ten dzień pielgrzymkowy jest dniem miłosiernego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto jest fundament nowego narodzenia – być jedno z Bogiem. Jezus w tych słowach nie tylko ukazuje nam wewnętrzną relację, jaka go łączy z Ojcem, ale nade wszystko zaprasza nas do jedności. Zresztą później w Wieczerniku o tę jedność między nami będzie wołał: Ojcze, spraw, aby byli jedno. Jedność jest najważniejsza. Bez niej tracimy na wiarygodności. Możemy mówić o jedności w wielu jej wymiarach. Jest jedność w wymiarze wiary między chrześcijanami. Jest jedność w rodzinie, bez której rodziny tak naprawdę nie ma. Jest jedność w małżeństwie, zakładająca wyłączność osób w miłości. Jest jedność w przyjaźni, bez której o przyjaźni mowy być nie może. Jedność w myśleniu, działaniu, jedność w wyrażaniu poglądów. Kiedy zabraknie jedności, człowiek buntuje się, wyostrza się jego egoizm, zaczyna myśleć tylko o sobie. To właśnie brak jedności prowadzi do wojen i waśni. Brak jedności rozbił już niejedną rodzinę i małżeństwo. Można by powiedzieć, że brak jedności prowadzi do śmierci. I dlatego to właśnie jedność we wszystkich jej wymiarach jest głównym celem ataków złego ducha. Zobaczcie, że od początku istnienia świata demon uderza w jedność człowieka z Bogiem. Przekonuje go, że Bóg nie ma racji, że nie kocha człowieka, ale uderza też w jedność między ludźmi, kiedy Kain przestaje widzieć brata w Ablu. Brak jedności zabija. Zabija wiarę, zabija miłość, niszczy nadzieję. Dlatego słysząc dzisiaj te słowa: Ja i Ojciec jedno jesteśmy, starajmy się zrozumieć, jak wielką wartością jest jedność. Co więc trzeba zrobić, aby budować jedność i aby jej nie stracić? Po pierwsze, kochani, trzeba nieustannie zapominać o sobie. To jest bardzo trudne, bo człowiek musi sobie uświadomić, że nie jest pępkiem świata. Ale tak właśnie jest. Nie jesteśmy tu na ziemi najważniejsi. Świat sobie bez nas poradzi, będzie istniał. Człowiek musi nieustannie walczyć z własnym egoizmem, z takim ciągłym zagarnianiem wszystkiego dla siebie. Ksiądz Twardowski w jednym ze swoich wierszy napisał: gdy mówisz, że kochasz, zapomnij, że jesteś. Prawdziwa jedność jest możliwa wówczas, gdy człowiek przestaje widzieć tylko siebie i swoje sprawy i stawia ponad nie sprawy innych. Prawdziwa jedność jest możliwa tylko wtedy, gdy przestaniemy mówić, że nam też coś od życia się należy. Najlepiej to widać na przykładzie małżeństwa. Ludzie, którzy zawierają małżeństwa, często ani myślą o sobie zapomnieć. I widać to już w narzeczeństwie. Szkoda tylko, że nie wyciąga się wniosków albo się to bagatelizuje. na przykład kiedy nie ma między nimi jedności chociażby w tym, jak mają wyglądać zaproszenia na ślub. Byłem kiedyś świadkiem wielkiej kłótni, która przechodziła się w ciche dni między narzeczonymi na pół roku przed ślubem. Otóż pokłócili się o kolor zaproszeń, uwierzycie? Kolor zaproszeń. Ona chciała różowe, jemu podobały się kremowe, a właściwie jego mamie. Skończyło się na tym, że ona swojej rodzinie wysyłała różowe, on swojej kremowe. Jeśli w tak błahych sprawach nie ma jedności, to jak można oczekiwać, że będzie ona w sprawach naprawdę ważnych? Kiedy chcemy być z kimś, jedno musi zrezygnować z siebie, drugie też, czasem w sposób bardzo heroiczny. W serialach tak zwanych ogłupiaczach widać to najlepiej. Kochają się, mówią sobie czułe słówka, miziają się pod każdym drzewem, nie potrafią zejść sobie z kolan, a potem nagle okazuje się, że ona nie potrafi zrezygnować z kariery zawodowej, on z przyjemności jeżdżenia szybko samochodem, ona nie chce mieszkać w bloku, on nie chce się budować, a potem szach prach po małżeństwie, po rodzinie. No i Małgosia zem jak miłość miała mężów. Brak jedności, kochani, dotyczy bardzo codziennych, często prozaicznych spraw. A gdy nie ma jedności, dochodzi do rozłamu, a często nawet do nienawiści. W serialach ludzie się schodzą i rozchodzą, a potem zostają przyjaciółmi. Kłamstwo. To jest niemożliwe. Tam, gdzie nie ma jedności, przyjaźń jest niemożliwa. Jedność jest wtedy, gdy człowiek zapomina o sobie. Dlaczego między matką a dzieckiem istnieje taka więź? Dlaczego, kiedy są jedno, gdy dziecko jest pod jej sercem, wytwarza się tak głęboka jedność, że niektóre kobiety błędnie nawet myślą, że dziecko jest ich brzuchem, do którego nikt inny nie ma prawa? Otóż dlatego, że kobieta w ciąży całkowicie zapomina o sobie. Z ilu rzeczy musi wtedy zrezygnować, jak bardzo się poświęcić? To dla nas facetów jest często niezrozumiałe. Ale ta więź matki z dzieckiem jest pięknym obrazem jedności. Kobieta, a wraz z nią cały jej organizm, całkowicie podporządkowują się tej maleńkiej istotce. Są jedno z miłości, miłości prawdziwej, bezinteresownej, nieoczekującej niczego w zamian, często niedocenionej. Aby być jedno, trzeba zapomnieć o sobie. Moi kochani, po drugie, aby być jedno, trzeba bezgranicznie kochać. Istotą jedności między ojcem i synem jest miłość. Pamiętam, kiedyś na kolędzie wszedłem do jednego z mieszkań. Mieszkał tam taki starszy pan. Na stole obok krzyża i świec zauważyłem zdjęcie młodego człowieka, całego, takiego jak to dzisiaj młodzi ludzie mówią, wydziaranego z tatuażami. Bez szyi, dobrze zbudowanego. Pytam się tego starszego pana, a kto to jest ten chłopak? I wtedy ten pan ze łzami w oczach mówi, proszę księdza, to jest mój syn. On jest teraz w więzieniu, ale proszę księdza, ja nie mogę go przestać kochać. O, piękny obraz jedności ojca i syna. I odwrotnie, pamiętam kiedyś na jednej z pielgrzymek lało jak z cebra. I to nie tak, że sobie siąpił deszcz. Po prostu przez pierwsze 4 dni lało. Ja przestałem wierzyć, że istnieje na świecie coś nieprzemakalnego. Wszystko mieliśmy przemoczone. Na jednym z noclegów gospodyni dała nam takie worki po nawozach, żebyśmy je sobie założyli. Wycięliśmy sobie w nich takie prostokątne otwory, żeby mieć jak oddychać, żeby cokolwiek widzieć i założyliśmy te worki na siebie, takie kaptury nam się zrobiły, wyglądaliśmy jak Ku Klux Klan, no i tak szliśmy w deszczu. W pewnym momencie patrzę, obok mnie idzie młody chłopak. Nie wiedziałem, jak ma na imię, ale na tym worku miał napisane saletra amonowa. Ja miałem napisane mącznik. Mówię więc do niego, i jak ci się idzie, saletro amonowa? A on do mnie, dobrze mi się idzie. Dobrze ci się idzie? Zapytałem. Przecież tak leje. A on mi mówi, wierz, mączniku, bo ja idę na tę pielgrzymkę w intencji mojego ojca. Tydzień temu żeśmy go pochowali. Ja nie pamiętam go trzeźwego. Przychodził do domu, znęcał się nad matką, nas popychał. Nigdy mnie nie pochwalił. Nigdy mi nie powiedział, że mnie kocha. Ja idę na tę pielgrzymkę w jego intencji, bo chciałbym go jeszcze kiedyś spotkać i powiedzieć mu, kocham cię, tato, jak ja za nim tęsknię. O, taka pobożna saletra amonowa. Moi kochani, fundamentem jedności jest miłość. A miłość jest zawsze trudna, zawsze pod prąd. Żeby być jedno, trzeba kochać bezwzględnie. Nieważne, kim jest mój syn, kim jest mój ojciec. Podziwiam, z jaką determinacją ludzie walczą o siebie. Żony walczą o swoich pijących mężów, idą na terapię, podejmują czasem bardzo trudne decyzje z miłości. Moja znajoma, kiedy jej mąż zaczął pić, mówiła mi ze łzami w oczach, Boguś, ja to robię z miłości, a wyprowadziła się od niego. Jedność domaga się odwagi i poświęcenia, a to nieodłączne przymioty miłości. Moi kochani, po trzecie, aby być jedno, aby żyć jednością, trzeba okazywać miłosierdzie. Jak uczył nas święty Jan Paweł II, miłosierdzie to drugie imię miłości, a ta najpełniej objawia się w przebaczaniu. Nie będzie jedności tam, gdzie ludzie przestaną sobie przebaczać, gdzie przestaną sobie okazywać miłosierdzie. W tym kontekście rozumiemy, jak wielka jedność jest między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Bóg jeden w trzech osobach, jak mówi Franciszek, nasz kochany papież, nigdy nie zmęczy się przebaczaniem. Bóg jest tak nieskończenie miłosierny, że nie może znieść grzechu człowieka. Mówił Faustynie, miłosierdziem ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i jakże raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Bez Bożego miłosierdzia świat by przestał istnieć. Bez Bożego miłosierdzia, bez tego przekonania, że Bóg tak nas kocha, że jest gotów wszystko nam przebaczyć, wszyscy byśmy się pozabijali. Zobaczcie, jak człowiek dotknięty przebaczeniem potrafi kochać. Bóg mi przebaczył, więc i ja będę miłosierny, i ja przebaczę. Miłosierdzie, którego doświadczam, popycha mnie do czynienia dobra, do przemiany życia. Nie będzie jedności, jeśli nie będzie przebaczenia. Jeśli Jezus mówi nam, że jest jedno z Ojcem, to także dlatego, że łączy ich jedna myśl, by ratować każdego człowieka, nawet tego najbardziej zagubionego, nawet tego, który stracił nadzieję, po to, by się z Nim zjednoczyć, by być z Nim jedno. Miłosierdzie jednoczy nas z Bogiem. To jest najważniejszy owoc przebaczenia. Bóg chce być blisko nas, chce być z nami jedno. Niczego nie oczekuje, jak tylko tego, byśmy podjęli trud ciągłego nawracania, ciągłego podnoszenia się z grzechu. By być jedno z Bogiem, trzeba każdego dnia podnosić się ze swoich słabości, trzeba pozwolić na to, by to On nas podniósł. Nigdy nie wolno tracić nadziei, nie wolno czuć się przegranym. Wielkie grzechy są niczym wobec nieskończonego miłosierdzia Boga. I wreszcie, kochani, po czwarte, nie ma jedności bez prawdy. To musi nas szczególnie dotykać w kontekście tego, co dzieje się w naszej ojczyźnie. Często słyszę, że nasz naród, że nasze społeczeństwo jest głęboko podzielone. O, wszyscy to mówią, i ci z lewa, i ci z prawa, którzy dzielą się na pół. Brak jedności społecznej wynika z braku poszanowania prawdy. Naród nigdy nie będzie jedno, jeśli swoją egzystencję będzie budował na kłamstwach lub półprawdach. To jest jak w małżeństwie, znowu się do niego odniosę. Jeśli tam nie ma prawdy, nie ma zaufania, to nie ma małżeństwa. Kryzys w małżeństwie, rodzi się tam, gdzie zaczyna brakować prawdy, bo kłamstwo zawsze rujnuje. Nieraz ludzie mówią, że kłamią dla jakiegoś dobra. To jest kolejne oszustwo demona. Kłamstwo nigdy nie służy dobru. Oczywiście wyjątkiem jest sytuacja, kiedy prawda może komuś zaszkodzić lub nawet go zabić, na przykład wyjawienie całej prawdy o stanie zdrowia albo o śmierci kogoś bliskiego. Nie zmienia to jednak stanu rzeczy, że kłamstwo nie służy dobru i nie buduje jedności między ludźmi. Dlaczego jest taki brak jedności w sprawie chociażby katastrofy smoleńskiej? Bo brak jest prawdy o tym, co się wydarzyło. No tak próbuje się tą prawdę wikłać, tak okręcać, tak mielić na wszystkie strony. Po 6 latach od katastrofy samolotu ludzie nie wiedzą, co się stało i nikt nie stara się do tej prawdy przybliżyć. Dlatego powstają różne teorie, jedni mówią tak, inni odwrotnie, przepychanki, walka polityczna. Doszło do tego, że szukanie prawdy w tej sprawie przedstawia się jako oszołomstwo. A przecież zginęli ludzie, nie prezydent, generałowie, obsługa samolotu, zginęła czyjaś matka, żona, ojciec, mąż, narzeczona, dziecko, syn, córka. Zginęli ludzie, którzy byli niewinni i mieli swoje życie, przecież tak różne od polityki. Co było przyczyną ich śmierci? Dlaczego odeszli w tak strasznych okolicznościach? Przecież gdyby to dotyczyło naszych bliskich, też byśmy chcieli znać prawdę. Brak prawdy prowadzi do podziałów. A przecież jest tyle innych spraw, które nas dzielą, które niszczą jedność, bo nie ma prawdy. Prawda domaga się dialogu, rozmowy. Prawdy trzeba szukać. Nie wolno odkładać jej do annałów przeszłości. Nie wolno zawieszać kwestii śmierci 100 osób dla świętego spokoju, bo na tym się jedności nie zbuduje. Na tym nie zbuduje się zgody. Tylko prawda wyzwala. Tylko prawda jest źródłem jedności. Możemy się spierać o wysokość podatków, możemy się spierać o taki czy inny kształt władzy, systemu politycznego, ekonomicznego, sądowniczego, ale nie wolno odrzucać tej naturalnej, jakże wewnętrznej wartości, jaką jest szukanie prawdy. Brak prawdy prowadzi do zniewolenia. To nazizm i komunizm budowały na kłamstwie i zbudowały obozy i łagry. Jedność narodu, społeczeństwa może być oparta tylko i wyłącznie na prawdzie, która zawsze jest zgodnością intelektu z rzeczywistością. Veritas est adequatio, intellectus et rei, mówili starożytni. Bez prawdy nie ma jedności. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jedność to słowo, które dzisiaj szczególnie nam towarzyszy. Święty Jan Apostoł, pisząc o jedności, z pewnością widział, że już w pierwotnym kościele chrześcijanie nie potrafili jej sprostać. Woleli się pokłócić. Często sprawy nieistotne, zrobić z igły widły, byle tylko zaspokoić własne pragnienia i przekonania. Nie szukali prawdy, przebaczenia i wzajemnej miłości, nie budowali jedności. Może właśnie dlatego Jezus w wieczerniku, chwilę przed swoją śmiercią, modlił się o jedność. Tak, Jezus się o nią modlił. I może właśnie dlatego jest tak wielką wartością. Pomyśl o tym, gdy w twojej głowie będzie rodziła się myśl, że jesteś najważniejszy na świecie. Thank you.